Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencja dla Papieskiej Akademii Pro Vita oraz nominacja nowego prymasa Czech to aktualności, od których rozpoczniemy. Podsumujemy też spotkanie zakonników Europy, które odbyło się w Częstochowie. Podkreślono na nim, że w kontekście Starego Kontynentu misją zakonów jest niesienie nadziei. Jak w każdą sobotę nadamy też okruchy Ewangelii w opracowaniu księdza Tadeusza Wojdy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Naukowcy zajmujący się człowiekiem nigdy nie powinni sądzić, że pracują z nieożywioną materią podatną na manipulacje. Od pierwszej bowiem chwili życie człowieka jest życiem ludzkim, które posiada zawsze, wszędzie i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności własną godność, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu do członków Papieskiej Akademii Pro Vita. Ojciec Święty spotkał się z nimi na zakończenie ich zgromadzenia ogólnego, które poświęcono bioetyce i prawu naturalnemu.
W dzisiejszym kontekście coraz usilniej podnosi się słuszną kwestię praw gwarantujących poszanowanie godności osoby. Widzimy jednak, że prawa te nie zawsze przyznaje się również życiu ludzkiemu w jego naturalnym rozwoju i w stadiach największej słabości. Sprzeczność ta zobowiązuje do podjęcia niezbędnych działań w różnych dziedzinach życia społecznego i kultury, aby życie ludzkie było zawsze uznawane za podmiot niezbywalnych praw i nigdy nie było traktowane jako przedmiot zdany na wolę silniejszego. Historia pokazała, jak niebezpieczne i szaleńcze może być państwo, które twierdząc, że jest jedynym źródłem i zasadą etyki, wydaje ustawy dotyczące osoby i społeczeństwa.
Benedykt XVI zauważył, że gwarantem pełnego poszanowania godności człowieka jest prawo naturalne, którego siła wynika m.in. z jego powszechności. Pozwala ono dojść do porozumienia z przedstawicielami różnych kultur i religii. Jednakże, jak zauważył uczestniczący w zakończonym dziś zgromadzeniu Papieskiej Akademii Pro Vita ksiądz Andrzej Szostek, prawo naturalne dość często pojmowane jest w sposób błędny.
Przez samą nazwę prawo nawiązuje do prawa stanowionego, tymczasem jego natura jest dość radykalnie inna. Prawa naturalnego nie trzeba traktować jako zamknięty kodeks łatwych do odczytania i zastosowania przepisów, ale raczej jako wyzwanie, aby z normatywnej natury ludzkiej umieć wyprowadzać pewne sensowne konkluzje w szczegółowych przypadkach oraz podjąć dialog ze światem, zwłaszcza w kontekście takich poglądów, które nie tylko kwestionują stałość ludzkiej natury, ale redukują człowieka wyłącznie do wymiarów z jednej strony doczesnych doznań, przyjemności i celów, to jest sekularyzm, z drugiej do czysto pozytywistycznej w sensie prawnym debaty na temat tego, na co się ludzie zgadzają. To daje pole do popisu dla różnego rodzaju manipulacji, żeby przeprowadzić swoje opcje. Natomiast odrywa nas od pewnego fundamentu, znaczy rozumienia świata i człowieka i czego dowolną decyzją zmienić nie możemy, a ignorując tą, możemy tylko sobie szkodzić.
Czesi mają nowego prymasa. Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Miloslava Wilka, a nowym metropolitą praskim mianował biskupa Dominika Dukę, dotychczasowego ordynariusza diecezji Hradec-Kralove. Jest on dominikaninem. W tym roku skończy 67 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku. Przez 5 lat pracował w różnych parafiach Pragi, po czym władze odebrały mu pozwolenie na pełnienie funkcji duszpasterskich. Ksiądz Duka zszedł więc do podziemia. Tajnie wykładał teologię, był mistrzem nowicjatu, prowincjałem dominikanów, a przy tym przez 15 lat pracował jako projektant w fabryce Skody w Pilznie. W 1981 roku trafił do więzienia i spędził w nim 1,5 roku. Po aksamitnej rewolucji jako prowincjał odbudowywał struktury swego zakonu. Przed 12 laty Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec-Kralove. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, aktualną nominację przyjmuje jako wielkie wyzwanie pamiętny historycznego dziedzictwa kościoła w Pradze.
Moja reakcja była ze względu do perikopy z ostatniej niedzieli i słowa świętego apostola Piotra. Panie, ja jestem człowiek grzeszny, dlatego że stolica świętego Wojciecha w Pradze to jest stolica, która jest na pewno związana z historią Kościoła czeskiego. No i brakuje mi dużo darów Ducha Świętego do tej roli.
Arcybiskup Dominik Duka od dawna utrzymuje bliskie kontakty z Polską. Na warszawskim Wydziale Teologicznym Świętego Jana Chrzciciela uzyskał licencjat z teologii. Języka polskiego natomiast nauczył się z radia.
Ja słuchałem Radia Wolna Europa w czasie totalitarystycznym, komuny, ale i też rozgłośnią watykańską po polsku.
Zakony są potrzebne współczesnej Europie, a ich zadaniem jest niesienie nadziei. Z tym przekonaniem w Częstochowie zakończyło się zebranie plenarne Europejskiej Unii Konferencji Wyższych Przełożonych. W 6-dniowym spotkaniu udział wzięli delegaci z 25 krajów reprezentujące około 400 tysięcy zakonników i zakonnic Europy. Mszy wieńczącej zjazd przewodniczył na Jasnej Górze arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.
To 14. zebranie plenarne Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych. Dopiero po raz pierwszy w Polsce, chociaż takie spotkanie odbywa się raz na 2 lata.
Siostra Danuta Wróbel, radna Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych.
Dlaczego została wybrana Polska? Może zacznę od tematu. Życie zakonne w Europie. Historie pełne nadziei, nadzieją dla historii. Wydawało nam się, że jest to bardzo ważny temat do podjęcia, także w naszych środowiskach osób życia konsekrowanego. Chcemy pokazać z jednej strony sobie samym najpierw, a potem innym, że nasze życie, każde życie osoby konsekrowanej jest małą, bardzo istotną historią niesienia nadziei. Historią nadziei. Dlatego taki temat, historie pełne nadziei, chodzi o życie każdego z nas. I drugi człon, nadzieją dla historii. Chodziłoby nam o to, żeby jak najgłębiej zatrzymać się nad tym tematem, w jaki sposób dzisiaj podawać nadzieję, myślę, że najpierw naszym środowiskom, nam samym, pogłębiać, wracać do korzeni autentycznej nadziei chrześcijańskiej i w jaki sposób ją podawać dzisiejszym ludziom, dzisiejszemu człowiekowi, który ma wielką potrzebę nadziei.
Rozmawialiśmy na temat nadziei jako potrzeby społeczeństw europejskich.
Ojciec Kazimierz Malinowski, sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, współorganizator spotkania.
W tych analizach, które były tutaj dokonywane podczas obrad, także w referatach zaproszonego przez nas ojca Cristo Rey z Hiszpanii, który jest wybitnym specjalistą w zakresie życia duchowego, także socjologii, jest klaretynem hiszpańskim. On właśnie próbował w swoich referatach pokazać, w jakim stopniu dzisiaj, szczególnie w kulturze zachodnioeuropejskiej, słowo nadzieja traci swoją moc. Że dzisiaj raczej ludzie szukają szczęścia bez odniesienia się do nadziei, szukają szczęścia w rzeczywistości, która ich otacza. Ludzie już się właściwie w Europie nic nie spodziewają takiego, co by mogło istotnie zmienić ich życie, bo coraz bardziej w tym życiu brakuje Boga, brakuje rzeczywistości nadprzyrodzonej, brakuje odniesienia do czegoś więcej, czym jest tylko ludzka społeczność, jej potrzeby i oczekiwania. A w gruncie rzeczy ta nadzieja, jeśli ma być prawdziwa, musi być oparta na wartościach stabilnych, takich, które nie przemijają. Tymi wartościami są właśnie te, które proponuje chrześcijaństwo, które konkretnie uosabiają się w Jezusie Chrystusie. Jakich szukać metod, jakich szukać praktycznych sposobów docierania do współczesnych ludzi z orędziem Ewangelii. Bo ono się nigdy nie starzeje, najwyżej my się starzejemy w tym, jak pracujemy i co robimy. I o to chodzi, żeby w naszych wspólnotach zakonnych podtrzymać tego ducha młodości ewangelicznej, dzięki któremu będziemy skutecznymi świadkami nadziei uosobionej w Jezusie Chrystusie. To właściwie jest samo sedno tych naszych obrad i tego, ku czemu dochodzimy. Ta gościnność, otwartość, serdeczność, z jaką się spotkali, na pewno także jest jakimś znakiem dla nich, że życie zakonne jest w Europie dzisiaj potrzebne i że trzeba zrobić wszystko, aby także współcześni młodzi Europejczycy zechcieli tą drogą naśladowania Chrystusa pójść, bo jeśli się uformują na tej już wielowiekowej, ponad 1500-letniej drodze powołania zakonnego, to będą mogli, tak jak poprzednie pokolenia zakonników i zakonnic, ofiarować współczesnej Europie te wartości duchowe, być ich świadkami, być tymi, którzy przyniosą do rodzin w tych krajach nadzieję, pokój, wiarę w to, że życie ma sens i wartość. Właśnie w tym kierunku ostatecznie decyzje tego spotkania, apel skierowany do zakonników całej Europy, aby nie tracić ducha w tych trudnych czasach, w okresie, gdy się wydaje, że Bóg jest jakoś nieobecny w życiu naszego kontynentu, że współcześnie odwracają swoją twarz od Boga. Ta nadzieja jest w tym odwiecznym pragnieniu ludzkiego serca, które chce przekroczyć codzienność i zwyczajność i chce szukać jakichś głębszych celów własnej egzystencji.
Dla Radia Watykańskiego materiał przygotowała Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Okruchy Ewangelii.
Błogosławieństwo oznacza hojność i dobroć Bożą względem człowieka.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, odrzucą w pogardę wasze imię jako niecne. Słuchając tych słów nasuwa się pytanie o ich znaczenie i wydźwięk w dzisiejszym społeczeństwie. Pierwsze trzy dotyczą sfery psychosomatycznej człowieka. Ubóstwo, głód, płacz i cierpienie wynikają najczęściej z niedostatku i biedy, a także z pewnej niesprawiedliwości społecznej, na mocy której jedni opływają we wszystko, a inni pozbawieni są nawet podstawowych środków do życia. Statystyki podają, że ponad 1 miliard 200 milionów ludzi na świecie nie ma nawet $1 dziennie na wyżywienie, że miliard cierpi z braku wody, że 250 milionów dzieci musi pracować zamiast chodzić do szkoły, że około 100 milionów dzieci wychowuje się na ulicy. Do tego dochodzą różne kataklizmy, klęski żywiołowe, wojny, które pozbawiają ludzi wszystkiego. Przykładem tego może być trzęsienie ziemi na Haiti, w wyniku którego zginęło ponad 230 tysięcy ludzi. 300 tysięcy doznało mniejszych lub większych urazów na zdrowiu, a ponad 600 tysięcy straciło dach nad głową. Środki masowego przekazu nie przestają nam mówić o ubóstwie, biedzie, płaczu, prześladowaniach, pogardzie dla ludzkiego imienia na całej kuli ziemskiej. Czwarte z błogosławieństw ma charakter religijny, duchowy. Dotyczy tych, którzy cierpią, są prześladowani i pogardzani z powodu przynależenia do Chrystusa. I tu nie brakuje przypadków palenia kościołów i prześladowania chrześcijan w Indiach i Indonezji, Pakistanie, Nigerii. Dyskryminacja katolików nawet w niektórych krajach zachodnich, jak Anglia, Hiszpania czy wiele jeszcze innych. Nieodparcie rodzi się więc pytanie, jak pogodzić to wszystko ze słowami Jezusa „błogosławieni”. Czy można uważać tę sytuację za błogosławieństwo? Ewangelii błogosławieństw nie da się zrozumieć, jeśli nie uświadomimy sobie najpierw, czym jest samo błogosławieństwo i kto to jest człowiek błogosławiony. Błogosławieństwo ma swoje najgłębsze korzenie w tradycji żydowskiej Starego Testamentu, sięgającej czasów Abrahama i patriarchów. Błogosławieństwo oznacza hojność i dobroć Bożą względem człowieka, dzięki którym doznaje on wewnętrznego pokoju i odnajduje w sobie źródło nowego życia. Tak rozumiane błogosławieństwo jest swego rodzaju zawarciem przymierza między Bogiem i człowiekiem, na mocy którego tenże człowiek staje się uosobieniem samego Boga i Jego światłem dla otoczenia. Ewangelia błogosławieństw nie jest zatem zachętą do szukania biedy, głodu, płaczu, prześladowania czy pogardy. Jezus nie nazywa ich też dobrem, ale daje do zrozumienia, że mogą one pomóc człowiekowi w zbliżeniu się do Boga. Jezus Chrystus jako Syn Boży stanął przy człowieku i podejmuje z nim dialog, a jednym z jego znaków jest właśnie błogosławieństwo. Jest wyczulony na cierpienie i biedę człowieka, bowiem sam jej doświadczył. Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by skłonić głowę, powie do uczniów Jana. Właśnie dlatego utożsamia się z głodnymi, płaczącymi, chorymi, prześladowanymi, błogosławi im i pragnie z nimi zawrzeć przymierze i zapewnić, że ich cierpienie już teraz otwiera im bramy Królestwa Bożego. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Błogosławiony człowiek nie dąży za wszelką cenę do bogactw, do posiadania coraz to więcej i więcej, do rozpychania się i przemocy, do dominowania i zajmowania przysłowiowych pierwszych miejsc, nawet za cenę poniżania innych. Do tych ostatnich Jezus kieruje biada, bowiem często traktują Boga jako coś niepotrzebnego. Wydaje im się, że są samowystarczalni i Bóg jest im niepotrzebny. Ewangelia odrzuca taki styl życia i system wartości, takie kryteria oceny i sposób myślenia. Odrzuca takie źródła inspiracji i modele życia. Przed 5 laty znalazłem się w diecezji Douma Bombang w Kamerunie. Wraz z innymi kapłanami i miejscowym biskupem odwiedzaliśmy różne wioski i kaplice rozsiane w dżungli, która rozciąga się na niezmierzonych obszarach wzdłuż granicy z Gabonem i Republiką Konga. Jest to jeden z tych zakątków kraju, gdzie cywilizacja zdaje się stawiać pierwsze kroki. Zamieszkują tu różne plemiona, wśród których liczną grupę stanowią pigmeje, nieufni i unikający jakichkolwiek kontaktów z innymi. Gdyby nie misjonarze i nie ich ciężka praca, mieszkańcy tych terenów pozostawaliby nadal w swojej biedzie, odcięci od wszelkich zdobyczy cywilizacji. Kiedy więc razem z biskupem objeżdżaliśmy wioski i zatrzymywaliśmy się przed kaplicami, często przypominającymi raczej marną i ledwo stojącą szopę niż dom Boży, natychmiast zjawiali się ludzie, klękali i prosili o błogosławieństwo. Zapytany o ten piękny zwyczaj, biskup wyjaśnił nam, że miejscowa ludność, skądinąd religijna, wierzy, że błogosławieństwo jest spojrzeniem Boga na ich życie, że jest udzieleniem im mocy do przeciwstawienia się siłom nieczystym, zdolnym wyrządzić krzywdę, że jest zapewnieniem im opieki przez Boga. Dlatego chętnie o nie proszą. Piękne to świadectwo prostej i szczerej wiary w moc błogosławieństwa, które zbliża do Boga i zapewnia Jego opiekę. Prawdziwa wiara pomaga dostrzec obecność Boga zarówno w najprostszych gestach i znakach, jak i w trudnych do zrozumienia i przyjęcia wydarzeniach. Ewangelia błogosławieństw daje nam zatem szansę nowego spojrzenia na skomplikowaną rzeczywistość dzisiejszego świata oczami wiary i w perspektywie Królestwa Bożego, do którego wszyscy, bez wyjątku, podążamy wspomagani przez samego Jezusa.
Rozważanie księdza Tadeusza Wojdy kończy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.